Nagramy dzisiaj studium na temat dobroci. No już mam dosyć.
Dobra, chodź, spróbuj mów. Ja będę zadawać pytania. Bardzo jestem inteligentna.
Nawija ci to. Nie, to jest tak. Podkreślam ostatnio. Proszę nie przyjmować tego, co ja będę mówił.
To po co studium?
Po to, żeby sprawdzić, co może mieć Jezus do powiedzenia. To znaczy, ja owszem, będę mówił po to, żeby...
Więc mówisz zgodnie z tym, co mówi Jezus.
Znaczy, ja będę mówił, a na ile będzie to zgodne z tym, co mówi Jezus, to już ty masz wiedzieć.
No, ja to nie wiem, ale Duch Święty.
I to, co zobaczysz, że jest zgodne w swoim duchu i w twojej Biblii, to masz przyjąć. A co nie, to nie. No i dobra, więc dobrociem jest tak, że nie jest to sprawa taka prosta i oczywista, jakby się wydawało. Gdyby to było proste i oczywiste, to by ludzie wszyscy wiedzieli, że muszą się narodzić na nowo. To by wiedzieli, że tylko w Bogu jest dobro i że sami z siebie nic nie mogą zrobić, ale jest dokładnie na odwrót. I mnie osobiście do zrobienia tego tematu zmobilizowała sytuacja, jak byłem w Rzeklinie u takiego chłopaka i dziewczyny i rozmawialiśmy na temat nawrócenia się. Mhm. A oni mi zadawali pytania krzyżowe, no po co, na co? Przecież oni nic złego nie robią. Oni sobie okazują tylko miłość. I mówili jeszcze o swojej babci, która też naprawdę była fajna i dobra. I nie mogłem jakoś do nich dotrzeć z żadnej strony, aż w końcu myślę, że to przez Ducha Świętego taka myśl uderzyła mi do głowy, żeby powiedzieć im, czy zwracając się do tego chłopaka, że ty nigdy nic dobrego nie zrobiłeś, nie robisz i nigdy nic dobrego nie zrobisz. No i wtedy się zatrzymał.
Wyprorokowałeś.
Wtedy był kadr, stop. Wtedy się zatrzymała cała wrzawa, no i pytajniki w oczach, o co chodzi. No i wtedy zacząłem w końcu wyjaśniać, na czym polega cała sprawa. No i taki był początek studium o dobroci. Ale oczywiście nie jest to pojęcie, które dziś przedstawimy, ani rewelacyjne, ani nowe, jest znane, jest od zawsze, tylko że nie zawsze był zauważany wszędzie w Biblii, przynajmniej przeze mnie. Ja się spotkałem już z wieloma identycznymi podejściami co do tego tematu w różnych miejscach. Czyli zasadniczo coś trzeba stwierdzić, że dobro może być innym pojęciem z punktu widzenia człowieka i zupełnie innym pojęciem z punktu widzenia Pana Boga. Takie pierwsze spojrzenie, że to słowo może mieć dwa znaczenia, jest w drugim liście do Koryntian 8:21. Przeczytaj.
Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi.
I przed Panem, i przed ludźmi. Więc masz wymienione dwa zasadnicze rodzaje. Czy może być dobro przed ludźmi? Może zacznijmy najpierw z tej strony. Pierwszy list Piotra 3:10 mówi.
Mówi, że bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej.
No stop, stop. Chodziło tam o pierwsze ujęcie i oglądać dni dobre. Dni dobre tutaj, to słowo jest użyte w kontekście jakiegoś osobistego powodzenia. Dni dobre subiektywnie, w naszym przeżywaniu, w naszych korzyściach. Inna myśl. Łukasza 16:25.
Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś ze swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
Jeden miał dobro na ziemi, a drugi swoje dobro w raju. Czyli w tym przypadku mowa jest o jakichś wartościach, bogactwach. Wartości materialne, a w drugim przypadku wartości duchowe w raju. I to też jest nazwane dobrem. To pierwszy list do Koryntian 9:11.
Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeśli, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzi będziemy.
No, ale znowu to samo. Dobra duchowe i dobra materialne przedstawione są jako jakaś wartość, bogactwo pewne. I to też wlicza się w pojęcie dobra. Jeszcze inny aspekt dobra z punktu widzenia człowieka. Dzieje apostolskie 9:36.
Poczekaj, czy człowiek sam z siebie może, nie nawracając się, może jakoś rozróżniać dobra duchowe i dobra jakieś takie cielesne? Dobro duchowe i cielesne?
O, być może rozróżniać może.
No ale nie sądzę, by mu zależało.
Może nie zależeć, ale jest to możliwe, żeby to rozróżniać. Zresztą wielu ludzi mających większe jakieś aspiracje stara się rozsądzać między jakimiś dobrami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
No ale zawsze to się opiera na biznesie.
Być może, być może. Dzieje 9:36.
A w Joppie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełniane było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakie jej dokonywała.
Dobre uczynki, także miłosierne. W tym przypadku pojęcie to wskazuje na jakieś takie osobiste przymioty, jakąś skłonność do łagodnego, aż drobliwego postępowania. Mhm. Czyli wskazanie na przymiot. Więc pojęcie dobra z punktu widzenia człowieka ma w dodatku kilka aspektów. Także nie tylko rozdziela się na takie dwa zasadnicze kierunki, dobro przed Bogiem i przed ludźmi, ale i przed ludźmi ma różne jeszcze odmiany. Czym jest dobro wobec Boga? Jest zasadniczy tekst, który mówi o dobroci przed Panem. Łukasza 18:19.
Rzekł do niego Jezus: dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.
Nikt, tylko jeden Bóg jest dobry. Jeśli mielibyśmy wyciągać wnioski z tego stwierdzenia, to Jezus w tym momencie musiał zaserwować temu człowiekowi pewne nowe dla niego pojęcie. Ponieważ on uważa, że postępuje dobrze, skoro wypełnia przykazania. I od młodości jest religijnym, pobożnym człowiekiem. A ten mówi tylko: Bóg jest dobry. W dodatku ten człowiek przyszedł i Jezusowi powiedział: nauczycielu dobry. Jezus, wiedząc, że on mówi z punktu widzenia człowieka, nie uznając Jezusa za Boga, nazywa dobrym tak jakby człowieka. Mhm. Jezus to podważył. Dlaczego to robisz? Tylko Bóg
jest dobry.
Jeżeli w ten sposób skierował Jezus sprawę, to wyraźnie wskazał na to, że z punktu widzenia Pana Boga dobro to jest coś, co może cechować tylko i wyłącznie samego Stwórcę. Jeśli tak mielibyśmy to pojąć, to pojęcie dobra może zacząć brzmieć w sposób nieosiągalny dla człowieka.
No.
I z Bożego punktu widzenia tak właśnie jest. Podobne teksty w Psalmie 16:2.
Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą.
Dla Dawida, który prorokował, nie było dobra poza Bogiem. 22:21.
Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedynie dobro moje.
Jedyne dobro moje. Też prorokując, to jest typowo prorocki psalm, który jest włożony w usta Jezusa, który był na krzyżu. Jedyne dobro moje. I powiedział to w kontekście takiego ponadczasowego proroctwa. To dotyczyło Jezusa, a także jest cytowane przez wielu, którzy przechodzą podobne próby. Mówi: jedyne dobro moje, o Panu. I Paweł także w liście do Rzymian 3:12.
Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego.
Jeszcze kolejne potwierdzenie. Ani jeden nie czyni dobrze. W takim razie, jeśli jest cały akcent położony na Boga, to kolejny wniosek będzie nam mówił w oparciu o Mateusza 5:48, gdzie jest powiedziane, że Bóg jest doskonały. No i chodzi o to stwierdzenie też. Że jeśli Bóg jest doskonały, to skoro dobroć jest Jego cechą, to musi być także cechą doskonałą. Jeżeli tak spojrzymy na pojęcie dobroci, to staje się zrozumiałe, dlaczego wiele tekstów wskazuje na Boga jako jedynego posiadacza tej cechy. A...
Ale będąc w Chrystusie jesteśmy w stanie dojść do pełni doskonałości.
W Chrystusie mamy doskonałość.
No ale, no wiesz...
No mamy doskonałość. I dlatego no, w Chrystusie dlatego mamy dobroć.
No tak, ale jest napisane, że jesteśmy w stanie jakby dojść do pełni doskonałości, tak?
Do pełni wymiarów Chrystusowych.
Mhm. No właśnie.
No, idziemy do wymiarów w sferze tej zewnętrznej, to jest w duchowej sferze, gdzie jest Chrystus i jest też i doskonałość.
No więc my mamy doskonałą dobroć.
Tak, w Chrystusie.
No to jestem doskonale dobra.
W Chrystusie.
To jakaś różnica między rzeczywistością a...
Rzeczywistością zewnętrzną.
No właśnie.
A duchową.
No. Dlaczego to się rozjeżdża?
Dlatego, że duchowa rzeczywistość... cały czas determinuje tę stronę zewnętrzną. Gdyby ta różnica była już skorygowana w momencie Nowego Narodzenia, to duszpasterstwo i wzrastanie nie miałoby miejsca w chrześcijaństwie.
Czy jest możliwość zrównania na ziemi tego wszystkiego? Duchowego wymiaru z zewnętrznym?
Do tego
no,
dążymy.
Na przykład dobroci.
Dążymy do tego.
Ale czy jest to możliwe?
Jeśli Słowo Boże mówi, że dążymy do pełni wymiarów Chrystusowych i dorastamy do męskiej doskonałości, to wynika z tego, że tak.
A czy to nie sugeruje być może, że chodzi tutaj po prostu o pójście do nieba?
Jest mowa o tym, że po to są przygotowywani diakoni do posługiwania, aby do tego dorosło ciało.
Więc jest to możliwe.
Jest.
Znasz kogoś, kto jest taki?
Nie wiem. Nie wiem. Dobrze. W takim razie dobroć, jeśli jest cechą Boga, to jest też... Skoro cechą doskonałą, to też absolutną. Co to znaczy? Chcę na to zastosować wzór z Jakuba 2.10, gdzie pokazany jest sposób Bożego myślenia o Jego wartościach.
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkim.
Czyli tak. I 1% równa się 0. 50% równa się 0. 99% też równa się 0. 100% dopiero równa się całość.
No ale człowiek nie jest w stanie.
Zgadza się. Ktokolwiek uchybi w jednym, jest winny wszystkiego. Tak samo jak było to samo inaczej napisane w Galacjan, chyba 3.20. Przeklęty, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Co nam mówi, że Boży sposób myślenia o doskonałości jest taki, iż musisz wypełnić wszystko, aby to było zaliczone.
Chyba nie ma kogoś, no Chrystus.
Wiesz, problem polega na tym, że jeśli mamy być partnerami dla Pana Boga, mamy być partnerami w dobroci, w której On funkcjonuje, to musimy być na tym samym poziomie. Natomiast u Boga poprzeczka to jest po prostu całość, doskonałość, 100%. Dlatego jeżeli ludzie mówią, jestem trochę dobry, mówią, że nie są dobry z Bożego punktu widzenia.
Więc albo jesteś dobry, albo nie.
Albo jesteś, albo nie jesteś. Wszystkie te szczebelki pośrednie funkcjonują. Może w kościele katolickim, gdzie tam się uświęcasz, jest na stopień błogosławionych, świętych i tam jeszcze kanonizowanych, niekanonizowanych. Sąsiadki rozmawiają ze sobą, prawda? Ja już nie jestem taka zła, jak kiedyś byłam. No jeszcze trochę mi zostało, prawda? No ale jestem już lepsza od tej, co w klatce mieszka. U Boga coś takiego nie funkcjonuje. Jest albo nie jest.
Więc my po prostu przeoblekamy się w dobroć Chrystusa. I jak Bóg patrzy z góry, to nie widzi nas, tylko widzi po prostu dobroć, którą daje mu Chrystus.
Tak, gdyby nasza dobroć miała mieć uznanie przed Bogiem, toż w końcu mógłby ktoś tej dobroci nazbierać tyle, żeby powiedział Chrystusowi, nie potrzebuję Cię. Ale Jezus nawet powiedział, beze mnie nic. Słowo nic beze mnie uczynić nie możecie wskazuje na to, że nawet odrobinki nie jesteśmy w stanie wykrzesać sami z siebie, czego chce, byłoby dobre.
Może i dobrze.
No może i dobrze. Jakuba 1,17.
Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia.
Wszelki datek dobry i dar doskonały. To zestawienie dobroci i doskonałości obok siebie też coś sugeruje. Ten tekst jednak stwierdza bardzo wyraźnie, że wszelki datek dobry, a więc jakakolwiek dobroć, przychodzi od Ojca, ponieważ On jest jedynie dobry, jedynie doskonały. Czyli stwierdziliśmy w tej chwili, czym jest ogólnie dobroć. Że jest pojęciem niejednoznacznym. Z punktu widzenia człowieka to dobro ma jeszcze wiele aspektów.
Z punktu widzenia Boga jest jeden.
Ale z punktu widzenia Boga jest cechą doskonałą i absolutną. I jedynie należącą do Boga. Po drugie, skąd jest dobro w kontekście naszego życia? Wiemy, że tylko Bóg jest dobry i w sumie wiemy już, że jedynie od Niego dobro może pochodzić. Ale w jaki sposób On może dostać się do nas? Jakuba 1,17 przed chwilą tekst powiedział, że z góry od Niego wstępuje jako datek i dar.
Może być jako datek. Dar, tak?
Datek lub dar od Ojca. Jeżeli w ten sposób do nas dociera, którędy, tak byśmy uzupełnili to pytanie, skąd jest dobro, którędy to dobro do nas przychodzi. Jest kilka źródeł, które możemy wymienić na podstawie Pisma Świętego. Pewnie jakbyś poszperała więcej, to byś znalazła jeszcze więcej. Galacjan 5,22 wskazuje pierwsze.
Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość przeciwko takim. Owocem zaś ducha są. Więc jeśli masz Ducha Świętego, owocem Ducha Świętego jest dobroć. Więc tak?
Jedną z odpowiedzi. Przyjmujesz ducha, a on staje się dla ciebie kanałem tej dobroci. A jest napisane, że Bóg jest duchem. Czyli znowu jakoś spaje się do Jakuba 1,17. Drugie, Efezjan 5,9.
Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Więc jeśli żyjemy w światłości, tak?
Owoc światłości. Co to jest światłość? 1 Jan 1,5 mówi, Bóg jest światłością. A nie ma w nim żadnej ciemności. I znowu splata się to z Jakuba 1,17. Następnie Mateusza 7,17.
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Jezus jest porównany do prawdziwego krzewu i do siewcy dobrego ziarna. Czyli ten, który wypuszcza dobre ziarno. I dobre drzewo wypuszcza dobre owoce. Czyli dobre owoce może być tylko z dobrego drzewa, a dla nas tym jest Jezus Chrystus.
Więc po prostu nie będąc wszczepiony w Chrystusa, nie możesz wydać owocu dobroci.
Nie możesz być dobrym owocem. No, jedno i drugie. Z jednej strony jesteśmy Jego, można by powiedzieć, jesteśmy owocami z tego drzewa, z drugiej strony my też wydajemy dalsze owoce. Bo dzięki Niemu.
To jesteśmy gałązkami czy owocami?
Jest przypowieść o siewce, który się ziarno. Jezus powiedział, że On jest siewcą, a ziarna są synowie królestwa. Czyli z jednej strony tak jakby owocami. Patrząc z punktu widzenia przykładu o siewce. Ponieważ On tam potraktował nas jako ziarno, które wypuszcza. Które pochodzi od Niego. Z drugiej strony, przez przykład o krzewie winnym, widzimy, że jesteśmy latoroślami, które wydają następne owoce. Łukasza 6,45.
Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego.
Z dobrego skarbu serca wydobywa dobro. Ale co może być dobrego w sercu człowieka?
Chrystus.
Jak mówi Efezjan 3,17, albo jak mówię Psalm 119:11, w sercu moim przechowuję słowo Twoje. Pamiętasz ten tekst? Czyli w sercu człowieka może być słowo Pańskie przechowywane, może być też Chrystus. I to może być dobry skarbiec, z którego możemy wydobywać.
Czy może istnieć jedno bez drugiego?
Słowo bez Chrystusa? Mhm. Dawid, który powiedział, że przechowuje słowo, nie przechowywał Chrystusa, bo go jeszcze nie znał.
Ale dzisiaj.
No dziś to byłoby ciężkie.
Niemożliwe chyba, nie?
Chyba nie. No i jeszcze 5 Mojżeszowa 28:12.
Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra. Niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał.
Otworzy swój niebieski skarbiec dobra, tak?
Nie, swój skarbiec dobra.
Niebiosa,
aby niebiosa. Dawać deszcz na Twoją...
Czy niebiosa są skarbcem dobra, który Pan otwiera? No to przeczytaj jeszcze raz.
Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra. Niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię.
Więc co jest skarbcem dobra?
No nie niebiosa, niebiosa Bóg otworzy po to, żeby dawać deszcz.
Aha, przeczytaj jeszcze raz.
Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra.
Stop.
Przecinek.
To jest przecinek. Skarbiec dobra.
Tak. Niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym.
Więc kiedy Pan otwiera swój skarbiec dobra...
No.
Niebiosa?
Nie.
To one wtedy dają deszcz.
No wiesz, można sobie zawsze jakoś tak przekręcić, no jak nie ma sprawy. Jak będziesz chciał, przeczytaj sobie.
No
i
jak
zobacz.
Przekręcić.
No zobacz, jakie jest w oryginał. Gdzie jest przecinek?
Aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie. No. No dobrze, niebiosa otworzy Pan, by dawały deszcz. Mhm. Ale są tutaj zestawione z tym skarbcem, jako kontynuację. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, kontynuacja, nazewnictwo.
Otworzy też niebiosa, żeby na Twoją ziemię
niebiosa
padało. Ale to jest już chyba co innego.
No jak co innego? No to może jest kontynuacja nazewnictwa. Mówi, otworzy swój skarbiec dobra. Następnie dodaje innym określeniem.
Skarbiec dobra otworzy niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, tak, że będziesz mógł pożyczyć wielu narodom. No może masz i rację, może po prostu skarbiec dobra otwiera się i wtedy otwiera się wszystko, niebiosa.
No,
błogosławieństwo spływa. Tak?
Patrz, dwie nazwy są zestawione obok siebie w taki porównawczy sposób. Jedna kontynuuje drugą. No jak? No, przyjrzyj się. W Tysiąc lat jest tak napisane. Jahwe otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz.
No to już jest inaczej.
No ale to jest to samo. Inaczej jest sprzedana ta sama prawda.
No inaczej, inaczej.
Och, aleluja. No. Dobra.
Co mam?
Więc stwierdziliśmy, czym jest dobro. Potem stwierdziliśmy, skąd jest dobro i jak do nas przychodzi.
No.
Więc przychodzi na 5
sposobów. Przez Ducha Świętego. Światłości.
Jako owoc dobrego drzewa.
No, jako owoc dobrego drzewa.
Jako rzecz z dobrego.
Serca.
Skarbu serca. Jako dar.
Ze skarbca.
Ze skarbca niebios.
No i jako dar doskonały.
No to wszystko są darami. To wszystko są doskonałe dary, które przychodzą poprzez te różne źródła. Przykłady dobre. Rzecz jasna są bardzo skąpe, ale...
Tak? Skąpe?
Czy inaczej, skąpy zbiór przykładów, który w tej chwili
Przecież wszystko, co uczynił Bóg, jest dobre.
Wszystko, co Bóg wlewa do naszego życia, jest, gdyby to wszystko razem zebrać, tak obfite i rozległe, że na pewno nie pomieścilibyśmy przykładów w tym pomieszczeniu.
No to czemu mówisz, że skąpy?
Ponieważ ja mam skąpy zbiór przykładów z Pisma Świętego, ponieważ nie jestem w stanie mieć wszystkich przykładów, ponieważ każde indywidualne życie człowieka zawiera tych przykładów Bożego dobra bardzo dużo.
Rozumiem.
Zresztą nasze doświadczanie Chrystusa i wzrost polega na doświadczaniu manifestacji Bożego dobra. Dlatego to, co tutaj chcę przedstawić Tobie, jest jakąś małą cząstką.
Cieszę się.
Psalm 34:9.
Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia.
Skosztujcie, że dobry jest Pan. Co może być przykładem dobra? Zasmakowanie Pana. Więc to jest coś, co każdy doświadcza na swój sposób. 1 Mojżeszowa 1:31.
Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.
Wszystko to, co wyszło prosto z rąk Pana, jest niekwestionowanie dobre. Czyli cokolwiek Bóg uczynił wówczas, możemy powiedzieć, cokolwiek Bóg uczyni dzisiaj, to jest dobre i koniec.
Amen.
Nic do tego nie dodamy. Micheasza 6:8. Otwieraj.
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratniu i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. Dobre to i to, czego Bóg żąda od ciebie. A więc równanie. Dobre jest wszystko, czego Pan oczekuje od nas i tam są wymienione podstawowe jakieś założenia w Bożych żądaniach. Wymiennie.
Wypełnienie prawa, okazywanie miłości bratniej, no i życie z Bogiem w pokorze.
Pokorne obcowanie z Panem, okej? Okay? Dobre też jest Łukasza 10:39-42.
Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.
Tutaj dobrą cząstką było nazwane to, co uczyniła Maria w porównaniu z tym, co zrobiła Marta. Z tego płynie jakiś wniosek pewnie.
No, że pozorne, ja to tak myślę, że to jest że pozorne dobra wcale nie musi być dobrym w oczach Boga. Bo w sumie Marta przecież ona tam skakała po nich, nie? Podawała, czyli po prostu zajęła się nimi. No i wydawałoby się, że po prostu usługuje, jest dobre, nie?
Zewnętrznie patrząc, wydawało się, że ona czyni
lepiej.
Więcej i lepiej. Że bardziej dba o swojego Pana niż Maria. Była bardziej praktyczna, celująca. A Maria siadła u stóp Pana i słuchała. Ale jednak to była dobra cząstka, czyli taka domyślna interpretacja tego może powiedzieć, że Maria wycelowała w oczekiwanie Bożego serca.
Wycelowała, udało jej się.
Udało i to była dobra cząstka.
I nikt już tego nie zabierze.
Ponieważ rozeznała, po co Jezus przyszedł naprawdę do niej.
Trzeba być w kontakcie.
Hebrajczyków 13:9.
Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku.
Dobrze jest umacniać serce łaską. Dobrze. Jest to dość prosty chyba werset. Jest jeszcze tu parę tekstów, których nie przerabiamy. Na przykład dobrym ziarnem są synowie królestwa. A śpiewanie czy wysławianie Boga też
my
jest
dobre. Jesteśmy dobrym ziarnem.
Owszem. Myślę, że podsumowujące dla tych przykładów jest z Michasza, co przeczytaliśmy, wszystko, czego Bóg żąda od nas i te trzy rzeczy. Wszystko, co Bóg uczynił, było dobre, bardzo dobre i
nie podlega.
Dzisiaj tak samo możemy powiedzieć, wszystko, co Bóg uczyni w naszym życiu, to jest dobre. A także kosztowanie Pana jest dobre, inaczej doświadczanie tego. Już kosztowanie nie polega na używaniu zmysłu smaku, ale jakichś zmysłów w duchu, w duszy, czyli czegoś innego. A więc jest to kwestia doświadczenia całą swoją osobą tego Pana. I to jest dobre. Następnie, jak stać się dobrym? Czwarty, ostatni rozdział, najdłuższy. Dobrym można stać się w trzech aspektach. Zasadniczo przed Bogiem i przed ludźmi, ale przed ludźmi jeszcze chcę rozdzielić. Na stanie się dobrym wobec innych i wobec samego siebie. Przykład tego, że można być dobrym na każdej płaszczyźnie jest w Hebrajczykach 13:18.
Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować.
We wszystkim chcemy dobrze postępować i wtedy zyskujemy czystość sumienia. I to będzie celem, czy może jakimś rezultatem przestudiowania tej ostatniej części, jak stać się dobrym, kiedy na wszystkich płaszczyznach zrobimy jakiś krok, zyskujemy czyste sumienie. Po pierwsze, stanie się dobrym dla siebie wynika z wersetu z 1 listu Piotra 3:10-12. Jest tam przytoczony w zasadzie psalm 34.
Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga.
Trzeci rozdział?
Tak.
1 listu Piotra.
Tam.
10-12.
Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło.
Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre? Dla kogo dobre? Jeżeli ma być sam zadowolony z tych dni, więc one muszą być dobre dla niego. Sześć rzeczy jest tutaj zawartych w tym tekście. Powiedzmy, że uznamy je za jakieś przykładowe, czy takie uogólniające wszystko, co jeszcze można byłoby tutaj powiedzieć. Spróbuj wymienić.
Powstrzymanie języka od złego.
Jeden.
Warg swoich od mowy zdradliwej.
Dwa.
Odwrócenie się od złego.
Trzy.
Czynienie dobra.
Cztery.
Szukanie pokoju i dążenie do niego.
Pięć i sześć. Czyniąc dobre, też i dla siebie jesteśmy dobrze. To jest bardzo ogólne określenie. Dobrze dla siebie, dobrze też i dla ludzi. Już czytaliśmy wcześniej, na początku, że staram się dobro przed Panem i przed ludźmi. Jak być dobrym przed ludźmi? Zanim odpowiemy na to, chciałbym, byśmy wzmocnili ten akcent dwoma wersetami, które dobitnie wskazują na to, że jest to naszym obowiązkiem, abyśmy czynili dobre w oczach innych. Rzymian 12:17.
Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
W oczach wszystkich ludzi mamy się starać. Zatem nie usprawiedliwia tutaj nas zrozumienie tego, iż Bóg dobro widzi inaczej. No to co z tego?
No, ale to tak nie do końca chyba jest.
No pewnie, że nie do końca, ale nie zwalnia nas zrozumienie pojęcia dobra. od staranie się o rzeczy dobre w oczach ludzi, tak jak powiedział Paweł.
Wszystkich ludzi jest napisane.
Wszystkich.
No, ale to tak...
Paweł powiedział, dla Żydów chcę być Żydem, dla Greków Grekiem. Dla wszystkich chcę być wszystkim, aby tak czy owak niektórych zbawić.
Ale jak to się mówi, nie dogodzisz każdemu.
To prawda, ale możesz starać się. To jest napisane, starajcie się. A to jest różnica od wykonania.
No, w sumie masz rację.
To już Mateusza 5:16.
No jak tam. Nie dasz się zagiąć. Ile Mateusza?
5:16. Powtarzaj w głowie, jak mówię.
Przepraszam. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
A więc mają widzieć nasze dobre uczynki.
No, mają.
W celu chwalenia Pana. No. Teraz to wzmocnienie akcentu na staranie się. Pytanie masz. Czy to jest bezgraniczne?
No nie, no bo jeśli... Znaczy... No można to połączyć, nie? Żeby być dobrym dla ludzi, to po prostu czynić dobre uczynki, tak? By oni po prostu chwalili Boga. Mm-hmm. Ale to też tak.
Nie bardzo.
No właśnie.
No bo zaraz dojdziemy do wyjaśnienia. Jest ważna jakaś klauzula tutaj dotycząca tych wersetów. Zawarta w Dziejach Apostolskich 4:29.
A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą...
4:19, sorry.
Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej Was słuchać, aniżeli Boga sami osądźcie. No widzisz?
W obliczu Boga, czyli znaczy w kontraście. To samo słowo jeszcze dobitniej masz w 5 rozdziale 29.
Pewnie lepiej słuchać Boga niż ludzi, co? Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Ale co ja widzę?
No więc po prostu...
Przecież te wersety widziałem zanim ci przytoczyłem tamte.
No właśnie, to tak. Jeśli mamy być dla wszystkich ludzi, naokoło.
Bardziej słuchamy Boga niż ludzi. No, czyli w momencie, kiedy Bóg mówi co innego niż oczekują ludzie...
No to niestety.
No to mówimy niestety. Ale dopóki Bóg ci nie powie, że nie możesz starać się o to, co jest dobre dla danego człowieka, to twoim obowiązkiem jest się o to starać.
Ojejku, to przecież byśmy się porozdzielali normalnie.
Nie porozdzielam się, Bóg wiecie, co mówi. Nasza światłość ma świecić w oczach wszystkich ludzi i mamy się starać o to, o co dobre dla nich. Mam się im podobać ku ich zbawieniu. Tak mówi Boże Słowo.
No to takie życie ze względu na ludzi normalnie.
Ze względu na ludzi, zgadza się. Do konkretnych granic. Granicami jest sprzeczność ludzi, albo sprzeczność oczekiwań ludzi z oczekiwaniami Pana.
No i chyba muszę sobie w głowie przekładać.
No chyba tak.
Weź jeszcze raz powiedz.
Mamy starać się o rzeczy dobre w oczach wszystkich ludzi, ale granicą jest sprzeczność. W oczekiwaniach ze strony ludzi, z oczekiwaniami ze strony Pana. Jeśli ktoś chce, byś zrobiła to, czego Bóg nie chce, to koniec. Na przykład każdy się spotyka w swojej rodzinie z oczekiwaniem. No sobie wypijesz z nami. Jak nie wypijesz, to jesteś... Po prostu mam cię za chama i koniec. I w tym momencie człowiek, jeżeli nie wypije z nimi, no to dla ludzi jest się przegranym i straconym. Ale jeśli wiemy, że Pan nie chce, byśmy z nimi wypili, albo zapalili do towarzystwa.
Ale ja nie mam takich problemów.
To ty nie masz, ale zdarzają się. A ty możesz mieć problem innej natury. Spotka cię stara koleżanka jakaś i namówi, byś poszła z nią do kina i będziesz do niczego, bo ona akurat nie ma z kim pójść. A Pan powie tobie w sercu, nie idź. I stoimy często przed wyborami tego rodzaju. Musimy nauczyć się mówić ludziom bez poczucia winy nie. Jest to bardzo ważne, ale są sytuacje, w których możemy dla ich dobra coś uczynić bez wchodzenia w kolizję z Panem. I wtedy powinniśmy uczynić to bez żadnego ale. pewne przykłady z Nowego Testamentu, które mówią, jak mamy starać się dobrze przed innymi ludźmi. I to, co teraz sobie powiemy o dobroci, nie zakłada, że ta dobroć będzie doskonała w Bożych oczach.
Dlaczego?
Dlatego, że my sami z siebie nie możemy uczynić tego, co naprawdę jest dobre. Ale staranie się, a wykonanie tego, co ostatecznie dobre, to jest różnica. Ale Bóg pokazał nam, w jaki sposób możemy osiągnąć to, co jest ostatecznie stuprocentowo dobre. I pokazał nam też, że niezależnie od tego mamy starać się o takie dobro, na jakie nas stać. To jest w takim przykładzie. Ty robisz co możliwe, a Bóg to, co niemożliwe.
Chłe. Ja bym to gdzieś słyszała.
Otwórz Tytusa. No to tak samo zrobi Piotr. On zrobił krok możliwy dla niego, wychodząc z łodzi, a reszta była niemożliwa. I to zrobił Jezus. W 3 rozdziale przeczytaj 14 werset.
A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Trzeba celować, tak?
Trzeba i to w dodatku uczyć się celować.
Raz nie wyjdzie, ale za drugim razem może się uda.
No bo ktoś może powiedzieć, no skoro tylko Chrystus jest dobry, to ja na przykład nie muszę czytać już Savoir Vivre, ani zapoznać się z jakimikolwiek zasadami dobrego wychowania, czy postępowania dobrego wobec innych ludzi. To już nie obowiązuje mnie. No, bzdura totalna. Tu jest napisane uczyć się i celować.
Czy wierzysz w to, że jeżeli by człowiek uwierzył, czy opiera się to na wierze, nie? Że jeżeli by człowiek uwierzył, że dobro, które daje ci Chrystus, nie? W które wchodzisz po prostu, jest doskonałe i ty naprawdę jakoś tak, no wiesz, no wchodzisz w Chrystusa i to jest realne i prawdziwe, nie? Jeśli, czy jest to możliwe, znaczy, no nie wiem, czy wierzysz, jeśli by człowiek uwierzył, że tak jest, czy strona zewnętrzna zrównałaby się ze stroną duchową?
Wierzę, że tak.
Więc co jakoś przeszkadza? Niewierność? Znaczy małowierność?
Wiesz, praktyka, jaką można wywnioskować z Nowego Testamentu i z osobistego życia jest taka, że dobroć, którą daje nam Pan, musimy jakby wpuszczać w różne dziedziny naszego życia. I czasami wpuszczeniem w kolejną sferę tej dobroci jest to, że my zrobimy krok w danym kierunku.
Ale to tak jakby sugerowało, że przyjęcie Chrystusa jest niedoskonałe.
Jest doskonałe.
Dlatego, że po prostu przyjmujesz Chrystusa, kiedy ja powiedziałam Panu, że oddaję Mu całe swoje życie, to nie myślałam, że tej sferze życia Mu nie oddaję. Oddałam Mu całe swoje życie.
Zdecydowałaś się tak, że ta sfera będzie należeć do Niego. Ale praktyczne spoczywanie tej sfery w Jego rękach to jest druga kwestia, ponieważ Jezus rządzi nad nami jako Pan wolności, dlatego chociaż wie, że ma do wszystkiego prawo i mógłby siłą tam wszędzie wkroczyć na podstawie przymierza z nami, to pozostając Panem wolności, każdą sprawę, którą chce wziąć w swoje posiadanie, stawia przed nami jakby od nowa i mówi, tu chcę wejść.
To tak jakby się zrobił, znaczy jakbyś oddał się Bogu w sferze jakby, nie wiem, duchowej, a potem na nowo w sferze praktycznej.
To jest tak, jakbyś przepisała duży budynek, który do ciebie należy, na własność Jezusowi. I on wie, że tam wszędzie może wejść. Ale on przychodzi do ciebie i mówi, wiesz, tam pokój numer któryś ma zamknięte drzwi. Ja oczekuję, nie tylko, że dasz mi klucz do tego pokoju, oczekuję, że ty pójdziesz i otworzysz mi ten pokój. On ma prawo wyważyć te drzwi, ale przychodzi i mówi tobie, ty ten pokój otwórz. Ponieważ jest Panem wolności, dlatego prowadzi nas w dżentelmański sposób. I taka jest zresztą jego zasada. Dlatego jeżeli jest napisane w Piśmie Świętym o tym, że mamy o coś się starać, to tak naprawdę Bóg oczekuje od nas współpracy. Współpracy pod jego kierownictwem. Nie na tej zasadzie, że my wyrywamy się do przodu, mówimy, Panie, ja chcę dla ciebie zrobić to, w co ty się teraz zaangażuj. Ale to on mówi, że chce się w coś zaangażować i powiada nam, postaraj się o to. Czy powiedzmy to słowo, nauczcie się celować, czy staracie się celować w dobrych uczynkach, to jest tak, jakby tobie powiedział, weź klucz od pokoju numer gdzieś tam na strychu, weź jeszcze po drabinie tam gdzieś i jeszcze następną kłódkę mi otwórz i ty powalcz trochę z tą kłódką, bo już jest trochę zardzewiała. Weź oliwy tam nalej, no jakoś tą kurtką tam potrzęś trochę i otwórz ją. Jak byś ty to zrobił. I też w tym doświadcza naszego posłuszeństwa i współpracy z jego dziełem.
No, ale to nie zmienia faktu, że jest jakby, wciąż nadawał też Bogu swoje życie. Jakieś tam części jego.
Własność Pana od początku jest totalna i stuprocentowa. Ale to, że przykładowo z tym budynkiem cały ten gmach należy do niego, absolutnie. I on ma do niego prawo i ma podpisaną umowę i dowód na to, że może tam wszędzie wejść, nie zmienia tego, że on tam chce wchodzić na swój sposób. Jego sposób jest taki, iż często nas używa do... Więc w końcu wszedł Jezus do tego całego gmachu naszego życia i jest tam. Co nie znaczy, że wszystkie miejsce zagospodarował.
To tak jakbyś mu otworzył drzwi, puścił go i co? Do sali tronowej, jakiś mówiłeś, tak?
Tak. W objawieniu 3:20 masz znany werset. Słowo o tym, że Jezus wejdzie, kiedy się otworzy drzwi. Jest tak, że On wchodzi i wieczerza z nami. No. Przypuśćmy, że spojrzelibyśmy na problem z punktu widzenia jednego pomieszczenia. Wchodzi i wieczerza jest. No ale chce przestawić jakieś krzesła, przesunąć jakąś szafkę. Nie, tego Panie nie przesuwaj. Tego Panie jeszcze nie ruszaj. Albo inaczej, On mówi, to ten obraz nie podoba mi się na ścianie. Mówi, zdejmij. Panie, nie zdejmij.
No, rozumiem.
No to jak rozumiesz, to idziemy dalej.
Jakbym wykumała.
Czyli czasami problem polega na tym, że my musimy zrobić ten pierwszy krok, powiedzmy, staram się celować w dobrych uczynkach, idziemy w tym kierunku, ale nie z takim zrozumieniem, że idziemy po to, by nam się w końcu dało, ale idziemy dlatego, że taki jest nasz obowiązek od Pana, że tak się wyraża miłość naszej woli, ale ostateczny efekt zależy od Pana. I kiedy idziesz w daną stronę, na przykład w stronę celowania w dobrych uczynkach, to dojdziesz tam, jeśli wierzysz, że to tak naprawdę Bóg cię tam niesie. No ale...
Amen.
8 werset.
Czego?
3 rozdziału Tytusa.
Ósmy mówisz? Prawdziwa domowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.
No, przepraszam, wcześniej mówiliśmy o uczeniu się celowania. To jest jedno. Teraz słyszymy o staraniu się. Uczenie i staranie. No to...
Jest to jedno.
Chociaż spojrzenie z innej strony napisane.
Nie?
Pierwszy werset.
3? Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Gotowość.
Gotowość. Uczenie, staranie, bycie gotowym. Różne aspekty. 2:14.
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
Gorliwość. Pięknie. Filipian Filemona 14 po tytusie.
14? Aby z Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Z dobrej woli.
Dobra wola.
No,
można mieć złą wolę, możesz uczyć się
starać
celować. Wola jest w duszy.
Ale Bóg nam dał dobrą wolę.
W jaki sposób?
No tak.
Zagwarantował nam w swoim dziedzictwie możliwość posiadania dobrej woli. Ale nasza wola jako element duszy...
Cały czas jest przepracowywana?
Jest przepracowywana.
Ojej, ja myślałam, że mam dobrą wolę.
Czasami nie ma pragnienia co do złego?
No jest.
No czasami jest, nie?
Ale skupa.
Dobrze. Co teraz mówiłem? 1 Piotra 3, 13.
I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego?
Rzecznictwo dobre.
Ambasadorowie.
Yes.
Yes.
1 Koryntian 15, 33.
Pierwszy Koryntian 15, 33. Nie bądźcie. Złe rozmowy psują dobry obyczaj. O, amen. Halleluja. Prawda, no naprawdę. Halleluja.
Złe rozmowy. To znaczy, że te rozmowy powinny
budować.
Bóg pewne zwyczaje może uznać jako dobre, chociaż wiadomo, że są niedoskonałe. Tak jakby w niektórych miejscach dostosowuje się do ludzkiego sposobu myślenia. Pewne zwyczaje uznaje za jakieś słuszne. I w tym przypadku dowiadujemy się, że złe rozmowy mogą te obyczaje psuć.
Ojej, no naprawdę.
Ale powinny być właściwe rozmowy i właściwe obyczaje.
Amen.
I to też będzie dobre przed ludźmi. Będzie dobrym świadectwem. Dlatego jeżeli chrześcijanie będą mieli złe obyczaje i będą niekulturalni i rażący dla innych, będą przynosić ujmę Królestwu Bożemu.
Kiedyś się śmiałam z tego, że po prostu trzeba się nauczyć rozmawiać, takie to wszystko sztywne. Ale Bogu się po prostu podoba.
Otwórz jeszcze Przypowieści, 11 rozdział.
Ile?
11:27.
Kto pilnie szuka dobrego, szuka łaski Bożej, lecz kto dąży do złego, na tego ono spada.
Kto szuka dobra,
szuka łaski Bożej.
Może być tak, że umiemy, ale jeżeli nie szukamy, no to nie zrealizujemy. To szukanie jest jakoś spójne ze staraniem się.
Kto szuka, ten znajdzie.
Szukanie dobra, okej. I jeszcze 14:22.
14. Na pewno błądzą ci, którzy knują zło, lecz ci, którzy przemyśliwają, nad dobrem doznają miłości i wierności.
Więc przemyśliwanie jest to kwestia jakiegoś zastanawiania się, analizowania, rozważania, może nawet zrobić. Czytania. Może dyskutowanie z innymi o tym. Więc przydałoby się czasami przyjść do kogoś i zapytać na ten temat, albo wziąć książkę, która takie proste rzeczy, jakieś życiowe wyjaśnia, albo modlić się, czytając Słowo Pana. Pani, jak to zrobić, żeby być lepszym dla innych? Żeby nie było śmiesznych sytuacji. Gdzieś z jakichś rysunków to pamiętam. Czy z jakiegoś komiksu chrześcijańskiego. To syn wylatuje z domu z Biblią, mówi, mama, idę na spotkanie modlitewne, a mama mówi, że śmieci nie wyniesione.
Albo
bałagan do siebie w pokoju, mama musi sprzątać za synalka, czy co ruchne, bo ona nie ma czasu, bo idzie się modlić. Idzie na spotkanie ewangelizacyjne, dlatego ona nie ma czasu mamie wyjaśnić czegoś tam, a nie pójść po zakupy.
Rozumiem.
No, bzdury to są. Podsumowaliśmy jakoś to, że mamy być dobrymi dla siebie.
Dla innych.
Dla innych. Jest to nasz święty obowiązek, niezależnie od tego, że nie jest to dobroć tej miary doskonałej. Nie jest to dobroć, przez którą Bóg nas zbawi. Nie zbawi Bóg nas przez tą dobroć, którą teraz wymieniliśmy. Chociaż mam się nią starać. Taką samą dobroć ludzie mogą uczyć się w szkołach dobrego wychowania, w podręcznikach o dobrych manierach, mogą się w innych religiach też tego uczyć.
Ale my się uczymy tu.
My się tego samego możemy uczyć w chrześcijaństwie, w kościele, ale nie jest to dobroć, która prowadzi do zbawienia. Jest to
wypływające, tak?
Konsekwencja tego, że jesteśmy zbawieni. Konsekwencja naszego bycia w Królestwie Bożym. Ale jest to święty obowiązek dla nas, abyśmy się o taką dobroć starali. Nie ma tutaj żadnego, ale czy powiedzmy różne ruchy jakieś charytatywne, dobroczynne, jakieś tam pomoce i inne sprawy powinny funkcjonować w Kościele. ale teraz musimy sięgnąć po to, co jest zasadnicze dla nas do zbawienia. Po dobroć, którą Bóg może uznać i nas przyjąć. Jest napisane o tym w Efezjan 2:10.
Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków.
Fajnie.
Czyli odwrócenie tego, cośmy do tej pory mówili. Z jednej strony staramy się, a z drugiej jesteśmy stworzeni. Czyli przed stworzeniem do dobrych uczynków wynika, że do tych uczynków, o których tu jest mowa, nie nadawaliśmy się.
Bo byliśmy stworzeni do złego.
Byliśmy zatem stworzeni do złego. Czyli żeby być dobrym przed Bogiem, dobrym w uczynkach, o których myśli Pan w swoim sercu, to do tego musimy być stworzeni w Chrystusie. I jest seria powodów, dla których tak musi się stać. Te powody są argumentami na to, że nie jesteśmy w stanie bez stworzenia do tego być dobrymi przed Panem. Po pierwsze, Łukasza 18:19, co czytaliśmy, Jezus stwierdził, nikt nie jest dobry. Czytaliśmy w Rzymian 3:12, nie ma kto by czynił dobrze. Przykład jeszcze z Jeremiasza 13:23.
Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? W Chrystusie, tak.
Tak, w porządku, bo jesteśmy w tym stworzeniu. W Chrystusie to tak, jakby murzyn zmienił skórę, a pantera pręgi. Ale ponieważ bez Chrystusa jest to niemożliwe, dlatego bez Chrystusa jest niemożliwe, żeby przywykli do złego czynili dobro. Powinien tu być dopisany tekst Izajasza, że nasze dobre uczynki są jak szata sprugawiona. Nie pamiętam, gdzie to jest.
Izajasza.
No właśnie, tylko gdzie. Gdzieś ma zapisane, ale nie pamiętam.
No dobra.
W Rzymian 7:18-19 jest powiedziane, że w ciele mieszka zło. Pamiętasz? No to otwórz i przeczytaj.
Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś, zdaje się, że jest zwiastunem dobrych, obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu.
No to jest Rzymian, 7 rozdział.
Siódmy rozdział?
Halleluja.
No nie denerwuj się, pomyliłam się. Nie usłyszałam.
18:19.
Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, którego chcę, lecz złe, którego nie chcę, to czynię.
Mówi, że w ciele mieszka zło, mimo woli, brak wykonania dobra. Tak jakby się zło popełniało przymusowo. Skoro tak się sprawa ma, oznacza to, że jest coś z natury już złego w człowieku, co udaremnia wykonywanie dobra pomimo najlepszych chęci.
Co to jest?
Świadczy to w takim razie o naturze. A jeśli świadczy o naturze, to świadczy też o braku możliwości do zmiany tego. Przecież nie zmienimy swojej natury.
Albo może zmienić, prawda?
Tak jak w Mateusza 7:17 jest powiedziane o...
Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
A zatem złe owoce świadczą o złej naturze drzewa.
No.
Skoro w takim razie wczynimy zło notorycznie, w ogóle jeżeli je popełniamy, skoro wydaliśmy zły owoc, to on zaświadczył o czym?
Zły owoc zaświadczył o złym drzewie.
Kiedy człowiek po raz pierwszy zerwał owoc i w ten sposób sprzeciwi się Panu, w tym momencie zepsuła się natura człowieka. I my dziedziczymy to zepsucie i konsekwencją jest tego rodzenie następnych złych owoców.
Czy przeszczepiliśmy się w tym momencie?
W którym?
No, kiedy no? Wiesz, oni skrzeszyli.
Jak mieliśmy się przeszczepić?
No wiesz, no bo no, w tym momencie już, no mówisz, zepsuliśmy się, nie?
No zepsuła się natura drzewa.
Zdziczała?
Jeśli się zepsuła, można powiedzieć, zdziczała. Ziemia też się zepsuła. Zaczęła rodzić chwasty, ciernie i tak dalej. Zwierzęta się zepsuły, zaczęły być drapieżne. Natura ludzka też stała się drapieżna, kolczasta.
Zdziczała.
Gorzka. Zdziczała. Nie byliśmy wtedy gałęzią Chrystusa, ponieważ człowiek sam był stworzony jako doskonały i dobry.
Wszystko popsuli, nie?
Wszystko zepsuli łotry.
Musielibyśmy dzisiaj studiować.
No właśnie.
Na temat jakiegoś dobra. Po prostu bylibyśmy dobrze.
No po prostu cieszylibyśmy się zamiast teoretyzować.
Oj, jak straszne. Trzeba się starać.
Co mówisz?
To trzeba się starać.
No widzisz. Jaki jest sposób na to, żeby zmienić naszą naturę? Jak się stworzyć w Chrystusie? No przeszczepić najprościej. No to chodź teraz zobaczymy, gdzie tak jest napisane. Czy w Twojej Biblii jest to samo, co w mojej?
Dobra.
Więc już wiemy, że tego dzieła dokonuje Ojciec, bo przeczytaliśmy w Efezjan 2:10, że Jego dziełem, czyli Boga dziełem, jesteśmy w Chrystusie. Czy powiedzmy płaszczyzną do stwarzania nas jest Chrystus. Mhm. Więc jesteśmy wkładani w kontekst Jezusa, ale tego dokonuje Ojciec. Jest to spójne z przykładem z 15 rozdziału Jana.
Ile?
Jeden.
Ja jestem drzewem ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem.
Jezus krzewem, a ojciec winogrodnikiem. To, że tylko ojciec jest w stanie to uczynić, potwierdza Jana 6,44 na przykład.
Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Nikt nie może przyjść, jeśli go ojciec nie pociągnie. W Mateusza 13,37 też jest napisane.
A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.
Syn Człowieczy sieje dobre nasienie. Czyli wynika z tego, że on jest tym, który wydaje owoce. On ma te nasiona, które wysiewa. Tak jak tutaj Jezus jest tym drzewem, tą płaszczyzną, na którą zostajemy wszczepieni i stajemy się jego latoroślami.
No ale to ojciec robi.
Tak, natomiast to robi ojciec. Natomiast stajemy się jego owocem Jezusa, tak jak tam Jezus wydaje z siebie ziarno. Ale dzieła tego zasadnicze dokonuje głównym winogrodnikiem, całym mistrzem nad tymi zabiegami ogrodniczymi jest ojciec.
Nie rozumiem, co z tym ziarnem. Dlaczego go tam przykleić?
Przykleić to do tego, że jeśli Jezus jest tym, który wydaje dobre nasienie, to jest to porównanie z drzewem, które wydaje owoce. W przykładzie z 15 rozdziału Jana.
Czyli to są dwa przykłady.
Tak, dwa przykłady. Aha. Jezusa, który jest płaszczyzną, z której my wyrastamy, żeby żyć, a ojciec jest tym, który ma pieczę nad dziełem tego ogrodu. I to on czyni to, o czym jest powiedziane w 11 rozdziale Rzymian 24. Przeczytaj część pierwszą.
Bo jeżeli ty odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze...
Chodzi mi o samo stwierdzenie, bo werset mówi o kilku aspektach. Ty odcięty z dzikiego, z natury drzewa. Jest wskazanie na... To jest list do Rzymian, do pogan wskazany. byli w dzikim drzewie, to też to mówi. I co z nami Bóg musiał uczynić? Przyjść do dzikiego drzewa. Porównanie tego drzewa z rzeczywistością zawiera się w Kolosan 1:13.
Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Czyli przemienić z dzikiego do dobrego.
Co jest tym dzikim drzewem?
No ciemności.
Wyrwał nas z mocy ciemności. No to jest jeszcze więcej. Sama ciemność. Możesz sobie swobodnie wyjść, gdyby było tylko ciemno. Ale ta ciemność ma moc, którą zatrzymuje w sobie. I stamtąd trzeba było wyrwać. Nie byłoby potrzeby wyrywania, gdyby nie było tam mocy. Dlatego ojciec musiał przyjść i odciąć nas stamtąd, ponieważ w naturalny sposób, tak jak gałęź zrośnięta z drzewem, trzyma się spojona, nie może odlecieć. Musi być odrąbana stamtąd. Tak samo ojciec musiał odrąbać nas z mocy grzechu. To jest to, o czym mówi Efezjan w 2:1-3, gdzie jest powiedziane: i wy kiedyś coś tam.
I wy mu umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni.
Więc jest powiedziane o synach opornych,
w których ten duch mieszka.
W których ten duch działa jakoś. Jest mowa o porządliwościach ciała, jest mowa o woli ciała, zmysłów. To wszystko było taką mocą, przeciwko której nie byliśmy w stanie się postawić. Dlatego ojciec musiał dokonać bolesnego zabiegu. Odrąbania nas stamtąd. Kiedy już to zrobił, w Kolosan 1:13 jest napisane, po wyrwaniu nas miał miejsce moment...
Przeniósł do królestwa Syna Bożego.
Przeniesienie. Kiedy więc nas wyrwał stamtąd, to przeniósł nas. Kiedy przeniósł, to i przeniósł do tego drzewa, którym jest Jezus. Wiadomo, że aby dokonać tego przeszczepu, to drzewo musi być na to przygotowane. I był czas, kiedy ojciec przygotował swojego syna na to, abyśmy mogli być do niego przyniesieni i abyśmy mogli stać się jego gałęzią. To przygotowanie jest opisane w Izajasza 53:5. Jak się przygotowuje drzewo na przeszczepienie gałęzi?
Jak?
No.
Dziki jest korzeń, wiesz?
Jaki?
Dziki.
No i co?
Drzewko jest dzikie, nie? To główne. A gałązka się przeszczepia.
Aha.
Tak, dobrze mówię? Tak, dobrze.
No i?
No przeszczepia się, nacina się, wkłada się, taki się robi,
właśnie.
Nie? Wkłada się,
takie coś się
owija
robi.
Się słowo. Tylko, że tam było napisane, że wbrew naturze, czyli jest odwrotnie. Że
no
to...
jest odwrotnie trochę.
No to musisz... wiesz, powiedzieć tutaj, że jest odwrotnie.
Bo zazwyczaj się dobrą gałązkę na dzikie drzewo zaszczepia, a to jest odwrotny przypadek.
Bo się robi to po to, żeby po prostu, wiesz, jakąś koronę na podłonić. No, coś takiego.
Dobrze, a więc mamy w duchowej sferze troszkę do góry nogami tę sprawę.
Wbrew naturze, jak jest napisane.
Wbrew naturze, zgadza się.
53?
Wbrew naturze nie tylko gałęzi, ale wbrew naturze w ogóle, w naturze przeszczepiania. Ale teraz, kiedy gałąź jest przeniesiona do drzewa, zostaje wbrew własnej naturze wszczepiona w to drzewo, ale drzewo jest przygotowane.
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
I starty, i straty. Straty były jakieś. Został stracony diabeł, dobrze. Został zraniony tak jak ten drzewo, które musi być nacięte, musi być jak to powiedziałaś, tak?
Nacięte.
Nacięte. Gałąź zostaje w to miejsce włożona.
To jest takie nacięcie.
Dobrze. I zostaje po prostu związane z tym drzewem. I w taki sposób zostaliśmy także my potraktowani, tak jak Rzymian 11:24 czytałaś, wbrew naturze wszczepieni zostaliśmy. Ale jest ważne to, że gałąź została włożona w miejsce nacięcia, tak aby w tym miejscu, gdzie to nacięcie się dokonało, zaczerpnąć życie tego drzewa.
No.
I to jest to, o czym mówi Rzymian 11:17.
Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego.
Dobrze. Uczestnictwo w korzeniu i tłuszczu oliwnym. W korzeniu jest wcześniej w 16 napisane, jeśli korzeń święty to i gałęzie. Uczestnictwo w korzeniu znaczy uczestnictwo w świętości tego korzenia, a uczestnictwo w tłuszczu tym, wiemy, że olej z oliwy był często używany do namaszczania, czyli symbolizował Ducha Świętego. W sensie uczestnikiem w tłuszczu oliwnym znaczy ten olej symbolizuje Ducha, więc uczestnictwo w Duchu Świętym. I to jest ważna rzecz. I w takim razie jakbyśmy przenieśli się do rzeczywistego przykładu, kiedy Jezus został nacięty na krzyżu, Jego bok został przebity, stworzyła się rana, abyśmy mogli być wszczepieni, to wypłynęła krew i woda. Powiedzmy, że ta woda będzie tu porównana z tłuszczem oliwnym. Wiesz, woda jest porównana z wodą żywą Ducha Świętego i także Duch Święty jest przedstawiony w postaci olejka. Dlatego w momencie, kiedy jesteśmy wszczepieni w Jezusa, to wiemy, że gałąź przez to, że On został zraniony za nas, może dać nam swoje życie. Gdyby On nie był zraniony, zabity za nas, byśmy nie wzięli Jego życie. Dlatego gałąź, czyli my, poprzez szczepienie otrzymujemy tego Ducha do naszego wnętrza i w ten sposób, to co mówiliśmy w drugim rozdziale, zaczyna się realizować, że dobro przychodzi do nas kanałem Ducha Świętego jako owoce Ducha. I od tego momentu wszczepienia Duch Święty w nas może owocować i dawać te rzeczy dobre, o które nam chodzi. Czego jeszcze więc staliśmy się uczestnikami? No, Ducha stwierdziliśmy po pierwsze. Jest napisane w Koryntian 16:17, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Duch. Bez tego Ducha Chrystusowego nie jest się Jego. Świętości. Już stwierdziliśmy. Rzymian 8:1 jest powiedziane, w Chrystusie nie ma dla nas potępienia.
Amen.
No i jeszcze Jana 1:16 mówi, z Jego pełni, powiedzmy, porównam to z pełnią drzewa, z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, pamiętasz? Łaskę za łaską. To zobacz sobie Jana 1:16.
A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską.
No i pięknie. A więc staliśmy się uczestnikami Ducha, łaski, świętości, pewnie wielu jeszcze innych rzeczy. No, ale zasadniczo na to chcę położyć akcent. Czyli wiem, jak się przeszczep dokonuje. Wszystko wykonuje Ojciec jako winogrodnik. Jezus jest drzewem. My gałęziami w innym dzikim drzewie zostajemy odrąbani, wyrwani z tego, przyniesieni do zranienia na drzewie.
Zranienia. Otrzymujemy życie i namaszczenie.
To jest odkupiające zranienie dla nas. Stajemy tam wbrew naturze wszczepieni i stajemy się uczestnikami wszystkiego, co ma drzewo.
Amen.
Amen. Dobrze.
I wydajemy dobrowód.
Pod spodem taką definicję napisałem. Taki ciąg kilku wersetów, aby jakoś podsumować to, co było do tej pory powiedziane. To przeczytam. Dokonanie przeszczepu jest doskonałym darem, według Jakuba 1:17, nowego życia w Chrystusie, 2 Koryntian 5:17, fundamentem 1 Koryntian 3:11, założonym na podstawie wiary, Rzymian 11:20 i pokuty 22. Dokonanie przeszczepu jest doskonałym darem nowego życia w Chrystusie, fundamentem założonym na podstawie wiary i pokuty. Pani Majesz?
Yes, sir.
Hallelujah. Ale dokonanie przeszczepu jest to dopiero część A, a mam jeszcze B i C. Abyśmy byli dobrzy przed Panem, po pierwsze stajemy się gałęzią, ale ta gałąź ma być nie tylko jak to się mówi, taką proteską doszczepioną do drzewa i grunt, że tam jest, ale coś z tą gałęzią musi się dziać. Dlatego jeszcze dwie rzeczy trzeba wymienić. Gałąź musi się poddać teraz działaniu tej nowej natury, której stała się uczestnikiem, i C musi współpracować, ponieważ drzewo nie tylko chce pracować nad gałęzią, ale czasami podaje inicjatywę gałęzi. Dobra? Zobaczymy sobie, na czym polega poddanie się temu działaniu i na czym polega współpraca. To są bardzo ważne rzeczy. Powiedziałbym, że te dwie rzeczy są jakby kontynuacją w sprawowaniu zbawienia. Jest napisane z drżeniem i z bojaźnią zbawienie swoje sprawujcie, Filipian, prawda? Chyba w drugim rozdziale. Więc powiedzmy, otrzymujemy zbawienie, które mamy sprawować. Niesprawowanie oznacza, że można je zaniedbać. I coś z nim może się stać, co zaraz zobaczymy. Czyli poddawanie nowej naturze. Rzymian 11, 22.
Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem Ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty.
Wow. Czyli jeśli Paweł mówi, że możesz być odcięty,
więc możesz być.
Jeśli nie będziesz trwał. Jeżeli jest to możliwość z niektórych punktów widzenia stwierdzić coś takiego, że to odcinanie to jest tracenie społeczności z Panem.
Nie.
Ale trudno jest tak zinterpretować, jeśli tutaj jest bycie w drzewie oddzielone od trwania. Więc bycie w drzewie to jest jedno, a trwanie to jest drugie. Czyli można być w drzewie nie trwając. Trwanie w tym przypadku oznacza właśnie tą społeczność. Bo w czym gałąź ma trwać? Jest powiedziane, że gałąź stał się uczestnikiem tych tłuszczów w drzewie, czyli tego życia drzewa. Więc to trwanie jest zachowywanie społeczności, więc gałąź może nie trwać w dobroci drzewa. Tak jak my otrzymaliśmy fundament dobroci, mamy teraz trwać w tej dobroci, w przepływie tej dobroci przez nas. Czyli jakby mamy się otworzyć na te kanały, o których mówiliśmy w drugim rozdziale. Światłość, duch, co tam było jeszcze? Dobry skarbiec serca. Do owocu dobrego drzewa. No więc, jeżeli nie trwamy, to może nastąpić odcięcie. Czyli z jednej strony mamy zbawienie, z drugiej mamy je sprawować.
Czy zawsze, kiedy nie trwamy, zostaniemy odcięci?
No, ten tekst stwierdza, że jeśli nie trwamy, będziemy odcięci.
A czy gałąź po prostu nie może uschnąć?
No może uschnąć, ale
to, że
może uschnąć, zakłada, że ma dużo czasu na to, żeby się jeszcze odmienić. Że to nie następuje od razu.
No ale jak coś już uschnie, to już nie bardzo.
Jak uschnie i załóżmy, że w takim stanie uschnięcia gałęzi następuje koniec tutaj życia na ziemi, takiej gałęzi.
No to skucha.
Ale załóżmy, że jak długo jeszcze człowiek żyje i jest uschniętą gałęzią, wynika z tego, że no, nie jest jeszcze odrąbywany, to znaczy, że Bóg jeszcze daje szansę takiej gałęzi. To, że jej od razu nie odrąbuje, znaczy, że ciągle ma szansę. Chyba, że źle myślę. Otwórz Jana 15:1.
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. No i co?
To jest jeden? A to dwa przeczytaj. Czytaj, nie, później będziesz się śmiać.
Każdą latorośl, która we mnie...
Każda latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.
Bardzo.
Pięknie, nie?
Więc co jest z tym związane?
Z tym jest związane to, że jeśli ma się poddać działaniu nowej natury, a się nie podda i nie będzie wydawać owoców, to znaczy, że może być odcięta.
Odrąbana. Bardzo nieładnie.
I tu jest wyraźnie oddzielone trwanie i wydawanie owoców od bycia w drzewie bez owocowania. Czyli bycie w drzewie, znaczy odcięcie od drzewa nie oznacza zerwanie społeczności, tylko wyrąbanie z ciała. Natomiast zerwanie społeczności jest to nie wydawanie owoców, nie trwanie w tym drzewie.
Ciociu, jeszcze raz powiedz.
Odcięcie z drzewa nie oznacza zerwania społeczności.
Jak to nie?
Halleluja. Jeśli odcięcie by oznaczało zerwanie społeczności, to znaczy, że zawsze jak zepsujemy społeczność przez grzech, możemy być wkładani z powrotem do drzewa. Czyli codziennie po 5 razy.
Tak?
No nie. Więc mówię, że jest to bzdura, no że jest to co innego. A ty zadajesz pytanie. 4. werset przeczytaj.
Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem.
Czwarty.
Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
I znowu jest powiedziane to samo, co w Rzymian, że mamy trwać w Jezusie, że nie trwając nie wydamy owocu, czyli można być w Jezusie, w ciele, nie trwając w nim. Co to znaczy nie trwać w nim? Znowu, nie trwając w tak jak gałąź nie trwałaby w korzystaniu z tłuszczu w tych oliwnych drzewa, czyli powiedzmy dla nas nietrwanie w poruszaniu się Ducha Świętego, w Jego prowadzeniu, w Jego działaniu, w doświadczaniu życia Bożego. Mhm. Czyli można nie trwać w społeczności z Panem, bo społeczność jest to życie z Nim i pozostawać w tym ciele. Czyli odrąbanie z ciała nie oznacza zerwanie społeczności, tylko oznacza konsekwencje dłuższego już nietrwania w społeczności z Panem. Albo zarzucenia tej społeczności i może rozstanie się z życiem na ziemi w takim stanie.
No, rozumiem.
No to fantastyczne. Piąty werset przeczytaj.
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście
latoroślami. No czytaj.
Kto trwa we mnie.
A ja w nim. Ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. No dobra.
Nie mogę przeczytać. No.
Czyli stanie się dobrym, to po pierwsze przeszczepienie, po drugie poddanie działaniu nowej natury, tak jak tutaj jest powiedziane, mamy trwać w nim i wydawać wiele owoców. Czyli gałąź przeszczepiona sama z siebie, przez to, że jest w ciele, też nic nie uczyni.
Muszą dokonać do niej te soki, ona musi to przyjąć. Nie?
Tak. Musi korzystać, tak jak jest powiedziane, że owocem ducha jest dobroć. Mhm. Czyli dobrze będziemy, kiedy teraz pozwolimy, aby duch w nas wydawał ten owoc, o który Bogu chodzi. I to jest ta dobroć, o którą powinniśmy się starać. To jest ta dobroć, którą Bóg uznaje przed swoim obliczem. Mhm. Bo zastanawiam się, jak stać się dobrym. No teraz widzimy. Dobroć to jest owoc ducha, a duch to te soki w nas. Dobrze. Są inne teksty. Powiedziane, że Bóg sam uczy tego, co nam ma wyjść na dobre w Izajaszu. Mam zaufać Panu, że On spowoduje dobroć i czynić to, co dobre, to mówi się przed ludźmi, nie? Mhm. I robię pierwszy krok możliwy, a Bóg resztę...
To, co niemożliwe.
Powiedziane też jest, że Bóg obraca zło w dobre.
Amen.
Powiedziane też jest, że Bóg daje dobre rzeczy proszącym.
Gdzie?
Mateusza 7:11. Chcesz to przeczytać, to przeczytaj. Jest powiedziane o Duchu Świętym. O ileż bardziej.
Jakoś nie mogę znaleźć.
Spróbuj.
Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.
Da dobre rzeczy proszącym. Możemy prosić, Panie, chcę widzieć dobre rzeczy. Chcę, byś się rozprawił z tymi trudnościami, które hamują dobro. Więc po drugie poddajemy się działaniu, a po trzecie współpracujemy z tą dobrą naturą. Jest to powiedziane Hebrajczyków 5:14.
Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego.
Przez długie używanie możemy być wyćwiczeni, a więc możemy używać tego, co otrzymujemy od Pana i też nie używać. Mhm. Tam potem Paweł, autor listu do Hebrajczyków, nie wiadomo, czy Paweł, gani adresatów za to, że są ciągle niesposobni do przyjmowania jakiejś poważniejszej nauki i nie są gotowi sami rozróżnić, co jest jakoś treściwsze, dobre. Potrzebujemy mleka, ale my możemy się ćwiczyć w rozróżnianiu dobra i zła przez używanie tego, co mamy. A więc jakaś współpraca należy do nas. Rzymian 16:19 mówi.
Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła.
mądrość w tym, co dobre, i jeśli już coś otrzymuje, możemy być w tym po prostu głuptasami, którzy ignorują sytuacje, które stwarza Pan, nie korzystając z tego. Rzymian 12:2.
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Mhm. To było? Moment.
12:2.
Podobnie. Mhm. A więc przez przemianę umysłu jest rozróżnianie Bożej woli i spraw dobrych. Mhm. To oznacza, że można mieć dobro wewnątrz siebie, ale ponieważ pozostaje nieprzemieniona dusza, czyli umysł, umysł jest w duszy. Człowiek może nie rozróżniać tego, co dobre i czasem nie wiedzieć o tym, że Pan chce gdzieś w którymś miejscu się przebić.
Czy Pan nie odmienia od razu umysłu?
No oczywiście, że nie.
No bo jest w duszy. No.
9 werset.
12:9.
Tak?
Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego.
Okej. Okay. Możesz się cieszyć jeszcze kolcami, które pozostają ze starego drzewa, ale możesz też brzydzić się tym, co jest na zewnątrz, a trzymać tego dobre, które już Pan dał do środka. 21.
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Czyli też jest powiedziane, że dobro ma być naszym orężem. Inaczej, jeżeli otrzymujemy dobroć od Pana, ale posługujemy się orężem zła, walcząc ze złem przez zło, to tak naprawdę podważamy to dobro, które otrzymaliśmy. Inaczej, żeby to dobro się w nas rozwijało, abyśmy rzeczywiście z tym współpracowali, musi być dobro dla nas oręże. I mamy tego przykłady w bardzo wielu miejscach. Można powiedzieć, że nawet kiedy wygramy przez używanie oręża złego, to tak naprawdę przegrywamy z punktu widzenia dobroci. Ponieważ dobro cię w nas pomniejsza, a zło walczy po to, aby zdusić dobro. Mhm. Używaj zła, to dobro w sobie zdusisz. Mhm. Proste. Kilka przykładów tego mamy. Mateusza 35:39.
Mateusza?
Tak.
A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Mhm.
Kiedy ktoś cię uderzy w jeden, ty robisz drugi. Zobacz, jaka jest tam dalej kontynuacja tych przykładów.
A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Mhm.
Czy cały czas tak jakby wejdź w pozycję stratnego poprzez dobroć, a okaże się, że będziesz zwycięzcą. Mhm. 43. Będziesz mnie w nienawiści i przyjaciela, a to było tak napisane. A dzisiaj miłujcie
bliźniego swego.
44.
A ja wam powiem, miłujcie przyjaciół, nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
Miłość do nieprzyjaciół i modlitwa o nich, błogosławienie ich. To jest odpowiedź, którą dziś mamy mieć. Tak samo Łukasza 6:35, zobacz. Czytaj.
Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie. I nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych.
27 też.
Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.
Miłowanie i dobre czynienie, to jest bardzo ważne, aby taki oręż włożyć w swoje serce. Mhm. I współpraca przede wszystkim będzie polegała na tym, że używamy tego, co mamy. Mhm. Jeśli nie używasz tego, co masz, używasz to, co ma nieprzyjaciel, dusisz to, co masz. I jest to ważna rzecz. 1 Piotra 3:17.
Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpieć za dobre, niż za złe uczyń.
Lepiej cierp za złe, a na korzyść dobrego. 2:20.
Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. A ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Za dobre mamy cierpieć, a nie za złe. Co ty powiedziałeś wcześniej? Że lepiej, jeśli cierpisz za złe uczynki, niż za dobre.
Tak, to chyba odwrotnie powiedziałem. Dobrze. Lepiej cierpieć za dobre, niż za złe, tak. I okazywać cierpliwość. 4,19 też.
Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.
Dobrze czyniąc powierzamy się Panu, wiedząc, że to do Niego należy rozliczenie innych, którzy walczą z nami orężem zła. Teraz zobacz sobie już na podsumowanie Galacjan 6,9.
A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia.
Więc i tak jakby dzisiaj siejemy, robiąc dobre, siejemy, wiedząc, że przyjdzie czas zbierania. I drugi Tesaloniczan 13.
A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze.
Nie ustawajcie czynić dobrze. Podsumujmy. Sposób na stanie się dobrym przed Panem. Przeszczepienie, poddanie temu, żeby ta natura wypływała z nas i współpracowanie przez używanie tej natury jako sposób walki i sposób życia.
Czyli, no...
To byłby
narzędziem dobra.
Tak stać się dobrym przed Bogiem. Musimy stać się dobrzy przez dokonanie przeszczepu, poddaniu i współpracy z Panem, ponieważ sami z siebie mamy złą naturę, grzech i idziemy na podnębienie. Nie mam nic, co Bóg mógłby uznać, ponieważ nasza ludzka dobroć nie jest w żaden sposób partnerska w stosunku do dobroci Pana. Niezależnie od tego mamy starać się dobroć przed ludźmi na tyle, na ile nas stać, według zasady ty czyń, co możesz, Bóg resztę. Może też być dobrze dla siebie. I tym sposobem zakończyliśmy ten temat.